Strefa historii.
Historia Gdyni ma się ukazać w 7 tomach. To niezwykłe przedsięwzięcie, wieloletnie, którego podjęło się Muzeum Miasta Gdyni. Marzena Bakowska, witam i dziś zachęcam do poznania książki Niepoznana. Gdynia i okolice do XII wieku. Jej pomysłodawcą jest dr Marcin Szerle.
Dobór tematów jest niezwykle szeroki. Podeszliśmy do tematu interdyscyplinarnie, czyli tak jak należy. Wychodzimy już od geologii, od ukształtowania terenu. Chcemy pokazać, na tym nam zależało i znalazło się to w książce, jak kształtował się ten teren obecnej Gdyni, jaki wpływ miały zlodowacenia. Chcemy ukazać Morze Bałtyckie. Ten brzeg niekoniecznie był tak blisko nas, dzisiejszej Gdyni, jak sobie wyobrażamy. To było czasem kilka kilometrów dla tych pierwszych przybyszów na tych terenach, żeby z miejsca, gdzie jest Muzeum Miasta Gdyni, u stóp Kamiennej Góry dotrzeć nad morze. To jest zupełnie inna perspektywa. Mówimy o biologii, o tej roślinności, która tu porastała najbliższe nam okolice, a którą jesteśmy w stanie odczytać tylko i wyłącznie dzięki bardzo specjalistycznym badaniom z pyłków, z tych pokładów pyłków zlokalizowanych wiele metrów pod ziemią. Podchodzimy do archeologii bardzo szeroko, też tak jak i ona jako dyscyplina sięga po nowoczesne technologie. Wspominamy o tym, jak stosowane są narzędzia do nieinwazyjnej archeologii, czyli chociażby promienie LIDAR, jak prowadzone są badania, które pozwalają na identyfikację kodu DNA, jak właśnie z takich pozostałości wydobywanych metodami fizycznymi czy badanych dzięki zdobyczom i rozwojowi chemii dojść do tego, co uprawiano, czym się żywiono tutaj, jak wyglądała ta codzienność ludzi przed kilkoma tysiącami lat. To mowa nawet o okresie do, powiedzmy, 10 tysięcy lat od dziś, także to są naprawdę zamierzchłe czasy.
Kogo Państwo zaprosili jako współautorów do tego dzieła?
Zależało nam na tym, aby dobór autorów zapewniał dużą interdyscyplinarność w podejściu, aby reprezentowane były różne środowiska, ale też różne pokolenia badaczy, bo to ich spojrzenie pomaga wówczas nam przedstawić jeszcze lepiej wiedzę, upowszechnić ją. Są przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, tutaj dr Karol Dzięgielewski, dr Sławomir Wadyl z Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy silną reprezentację Uniwersytetu Gdańskiego. Na początek należałoby wspomnieć o profesor Małgorzacie Latałowej, niezwykle doświadczonej badaczce z Wydziału Biologii, która zajmuje się właśnie paleoekologią. Próbuje odtworzyć szatę roślinną na podstawie pyłków i takich drobnych pozostałości. I świetnie to zresztą od wielu lat wychodzi. Naszym redaktorem tomu, redaktorem merytorycznym jest dr Mateusz Cwaliński z Wydziału Historycznego. Część osób będących autorami naszego tomu pracuje w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, jest związane z tym miejscem, z niezwykle ważną instytucją dla całego regionu. Natomiast recenzentem tomu jest profesor Waldemar Ossowski, muzealnik, archeolog i dyrektor Muzeum Gdańska, który nas bardzo mocno wsparł swoją wiedzą na tym etapie właśnie recenzji i finalizacji naszego projektu.
Przeglądając tą książkę nie zauważyłam zbyt wielu przypisów czy też bibliografii. Rozumiem, że stawiają Państwo na takiego czytelnika, który niekoniecznie sięgnąłby po pracę naukową, ale po popularyzatorską jak najbardziej.
Tak, to trafiła Pani w sedno. Nam bardzo zależy na upowszechnianiu wiedzy. Ta książka jest wyzwaniem właśnie z tego powodu, że postanowiliśmy połączyć dwa światy. Z jednej strony zebrać grono wybitnych ekspertów, którzy od wielu dziesięcioleci niekiedy badają dany temat, publikują kolejne artykuły, książki, a z drugiej chcieliśmy dostarczyć wiedzę, która będzie lekkostrawna, nawiązując do kulinariów. Czyli zachowujemy aparat naukowy, ale on jest taki dyskretny, jego nie widać na pierwszy rzut oka. Dodatkowo jeszcze, i to jest wielka zasługa naszego grafika Kaspra Skirgaju-Krajewskiego, szata graficzna książki jest niezwykle przyjazna. My prowadziliśmy ilustracje zaproponowane przez autorów, których jednak było bardzo dużo różnych. Staraliśmy się ujednolicić te wizerunki, ale dodatkowo, co niezwykle istotne, poprosiliśmy naszego zaprzyjaźnionego fotografa Leszka Żurka do tego, aby wykonał fotografię autorskie obiektów. Jest to człowiek, który potrafi wydobyć duszę z przedmiotu. Poprosiliśmy go o to, aby te przedmioty, które udostępnili nam muzealnicy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i również z Muzeum Okręgowego w Toruniu, uchwycił obiektywem. Fotografie te stanowią przekładki między rozdziałami w tej książce, ale również wzbogacają wnętrza rozdziałów. One są świetnymi punktami odniesienia.
Profesor Szymon Uścinowicz z Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.
Historia położenia Gdyni jest dosyć złożona.
należy cofnąć się mniej więcej o 15 tysięcy lat do chwili, kiedy, czy do czasów, kiedy lądolud skandynawski wycofywał się z obszaru Polski, topniał i mniej więcej 15 tysięcy lat temu znalazł się na obszarze dzisiejszego Bałtyku, przy brzegu, no i wycofywał się dalej na północ. W tym momencie zaczął powstawać Bałtyk. Historia Bałtyku była złożona. Zmieniał się poziom morza, niekiedy mocno, w zakresie od minus 60 do poziomu dzisiejszego. Przesuwała się linia brzegowa, niekiedy bardzo szybko. Także we wczesnym okresie historii Bałtyku obszar dzisiejszej Gdyni był położony od ówczesnego morza, no przynajmniej czasami 15-20 kilometrów. Na dnie dzisiejszej Zatoki Gdańskiej były w tym czasie jeziora, lasy, płynęły rzeki, które dzisiaj płyną. Mniej więcej 15 kilometrów na wschód od dzisiejszej Gdyni wówczas wchodziła Wisła do ówczesnego Bałtyku. No i w miarę jak klimat się ocieplał, podnosił się poziom morza, brzeg zbliżał się coraz bardziej do współczesnego i mniej więcej 1000 lat temu znajdował się już w odległości 300-500 metrów od dzisiejszego brzegu. Także od tego czasu możemy mówić, że obszar dzisiejszej Gdyni znalazł się nad morzem.
Jakie najstarsze znalezisko archeologiczne znaleziono w Gdyni?
To są takie figurki tak zwane antropomorficzne w kształcie postaci kobiecej. To są figurki wykonane z bursztynu 6,5 tysiąca lat temu.
Archeolog Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
One pełniły funkcję amuletów i nosili je prawdopodobnie przybysze, którzy na te tereny tu nadbałtyckie przybywali z południa. Byli to pierwsi rolnicy. I uważam, że to jest jakiś taki symbol Gdyni, dlatego że ten bursztyn w późniejszych wiekach, tysiącleciach, on się przewija zawsze. I on powodował także rozwój kulturowy, gospodarczy tegoż regionu. Do dzisiaj tak jest.
Chociaż mówi się, że bursztyn to symbol Gdańska, a nie Gdyni, a w zasadzie można by powiedzieć, że to też symbol Gdyni.
W Gdańsku nie znaleziono tak wcześniej datowanych figurek bursztynowych, także powiedzmy, że Gdynia zaczynała, a jej mieszkańcy umiejętnie potrafili ten bursztyn obrabiać właśnie w epoce kamienia, już.
Kim byli pierwsi osadnicy tutaj na tych terenach?
To byli łowcy, rybacy. Oni przybyli na te tereny z północnego zachodu i osiedlali się w okolicy takich właśnie jezior, rzek. Głównie łowili ryby, których było tutaj dość dużo, no i polowali. Polowali w pobliskich lasach. Dopiero później, kiedy zaczęli stawiać swoje stałe takie osady, no to wtedy po prostu na tych terenach to rolnictwo się nie pojawiało, ale oni zajęli się handlem bursztynem właśnie. I to powodowało te kontakty właśnie północnych Kaszub, tego regionu pomorskiego z południowymi obszarami Europy.
A kim byli, można powiedzieć, etnicznie pierwsi mieszkańcy?
Czekamy na badania DNA, a w związku z tym, że groby dawnych Gdynian, czyli pierwszych osadników, nie zachowały się do naszych czasów niestety, to po prostu czekamy na nowe odkrycia na cmentarzyskach i wtedy spróbujemy badań DNA.
Poczytajmy o faktach.
Mateusz Cwaliński, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na podstawie kilku znalezisk luźnych zabytków, przede wszystkim są to groty wykonane z krzemienia i inne zabytki z tego surowca, możemy przypuszczać, że pierwsi ludzie odwiedzili tą okolicę po ustąpieniu lądolodu, czyli gdzieś w okolicach właśnie 10 do 8 tysiąclecia przed naszą erą. Natomiast stałe osadnictwo w zasadzie możemy dopiero datować gdzieś właśnie od 4-3 tysiąclecia, co jest poświadczone właśnie znaleziskami osad na terenie Śródmieścia czy Kępy Oksywskiej.
Która część Gdyni była najstarsza i jak badania archeologiczne wpłynęły na wiedzę o tym miejscu?
Tutaj z pewnością nie będzie zadziwiające dla wielu badaczy, jeżeli powiem, że to było Oksywie. I rzeczywiście Oksywie jest najstarszą dzielnicą miasta, ale również na terenie Kępy Oksywskiej znajdujemy liczne stanowiska archeologiczne, które sięgają wstecz aż do epoki kamienia, młodszej epoki kamienia, zwanej również neolitem. Możemy je datować w przybliżeniu nawet na 4-3 tysiąclecie przed naszą erą.
Plac Kaszubski, czy też skwer Kościuszki. Czy tutaj też prowadzono badanie i wiemy, kiedy tutaj jakieś osadnictwo się wykształciło?
Tak, na Placu Kaszubskim badania były prowadzone jeszcze kiedy Placu Kaszubskiego nie było. W późniejszym okresie jednak ta dynamiczna zabudowa Śródmieścia Gdyńskiego spowodowała, że nie było czasu na wykonanie szczegółowych badań rozpoznawczych, badań wykopaliskowych. Wiemy jednak z znalezisk przypadkowych, że jeszcze wiele lat później znajdowano w okolicy pozostałości osadnictwa na tym terenie. Można tutaj przytoczyć na przykład wyłowione z dna portu gdyńskiego zabytki kościane i z Poroża w wyniku bagrowania dna portu w okresie II wojny światowej, czy też liczne luźne znaleziska przedmiotów kamiennych, metalowych, narzędzi, uzbrojenia, których dokonywali często mieszkańcy Gdyni w trakcie spacerów, w trakcie prac w swoich ogródkach, na terenie działek leśnych, na terenie Płyty Redłowskiej czy Małego Kacka.
Doktor Sławomir Wady z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jak wyglądała Gdynia w tym wczesnym średniowieczu, o którym pan pisze w książce?
No to pytanie z jednej strony można odpowiedzieć, z drugiej strony jest to dość trudne, z tego względu, że stan naszej wiedzy jest dość szczątkowy. To, co wiemy na pewno, to że na Kępie Oksywskiej, co przede wszystkim wynikało z uwarunkowań geomorfologicznych, geologicznych, przyrodniczych, powstało dość prężne centrum kulturowe z głównym ośrodkiem w postaci grodu na Oksywiu. Tak? Tam było jeszcze jedno grodzisko, znaczy grodzisko jest reliktem grodu, rzecz jasna, w Oburzu. No i całe skupisko osad, które są rozpoznane w niewielkim dość stopniu, natomiast wszystko wskazuje na to, że był to dość prężny, istotny ośrodek. Inne stanowisko oczywiście również, takie jak cmentarzyska w Stefanowie chociażby, czy cmentarzysko wczesnosiednie Częstochowa, Skarps, Pierwoszyna. To wszystko wskazuje, że Gdynia w tym czasie odgrywała dużą rolę. Oczywiście są jeszcze również stanowiska z tego okresu, z rejonu Doliny Kaczej, z okolic Potoku Chylońskiego, które również pokazują, że to osadnictwo w jakiś sposób tam się kształtowało. Natomiast trudno mówić o tych najwcześniejszych dziejach, bo generalnie często wskazujemy na ten kluczowy dla wczesnego średniowiecza moment, czyli początki tego osadnictwa, wiązane z pojawieniem się Słowian, czy kultury wczesnosłowiańskiej. Tutaj mamy duży problem, bo niestety póki co nie udało się natrafić na tak stare, czyli mówimy gdzieś o, powiedzmy, o tym VII wieku, relikty przeszłości związanej właśnie z tym wczesnośredniowieczną przeszłością. No, to co wiemy, że na pewno w IX wieku ta Gdynia w jakiś sposób zaczęła odgrywać znaczenie. W tym okresie jeszcze tak zwanym pogańskim, czyli przed X wiekiem, na wybrzeżu mamy kilka ośrodków, chociaż jednym z nich jest Sopot, jest też port w Pucku, który dawniej odnoszono do IX wieku, w tej chwili wiemy, że raczej pierwsza połowa X wieku, ale ten port pucki miał być przez niektórych badaczy jest uznawany za emporium handlowe, czyli taki ważny ośrodek, który miał kształtować całe zaplecze, mieć wpływ szeroko rozumiany kulturotwórczy. Zdaniem niektórych tym zapleczem osadniczym związanym właśnie z portem Puck miała być zespół stanowisk na Kępie Oksywskiej ze szczególnym uwzględnieniem tego grodu centralnego. Na chwilę obecną nic nie wskazuje, żeby rzeczywiście te związki można było potwierdzić, ale jest to niesłychanie interesująca koncepcja.
Czym zajmowali się ci pierwsi gdynianie, takich nazwy, chociaż to oczywiście wtedy nie było jeszcze tej nazwy?
Ludność trudniła się generalnie tym, co we wszystkich innych okresach, czyli jakby to całe życie codzienne sprowadzało się do zapewnienia bytu, przetrwania. Rolnictwo, hodowla, no to są te aspekty życia codziennego.
A rybactwo?
Biorąc pod uwagę, że jest to lokalizacja nad Zatoką Pucką, no to niewątpliwie to musiało odgrywać duże znaczenie. Ale są to oczywiście informacje, które mówię raczej z takiej wiedzy ogólnej, a nie na podstawie odkryć z tego okresu. Niestety dość słabe, niewielką mamy wiedzę na ten temat.
Czy na przykład wiemy, jakie wierzenia były praktykowane przez nich?
Generalnie na Pomorzu tak zwane, powiedzmy,
Przedchrześcijańskie wierzenie, czyli dawne pogaństwo, no dość miało się dobrze i dość długo w głąb XII-XIII wieku trwało. Nawet pojawienie się inhumacji, tak, czyli tego obrządku szkieletowego, który został wprowadzony przez Kościół początkowo pod koniec X wieku w centrum państwa polskiego w Wielkopolsce, które no wraz z końcem X wieku rozlało się w inne części, ono nie może być argumentem wskazującym, że nagle ci ludzie stali się chrześcijanami. Generalnie raczej to była moda. Takich przedmiotów związanych z kultem, takim osobistym, dewocjonaliów, krzyżyków na przykład, no to właściwie do XIII wieku nie znamy z Pomorza. Nawet z Gdańska, które jawi się jako takie istotne centrum również w kontekście religijnym.
Nad książką Niepoznana, Gdynia i okolice do XII wieku pracowało 11 autorów. O kolejne tomy zapytałam doktora Marcina Szerle, który koordynuje pracę nad wielotomową monografią Gdyni.
Jesteśmy nastawieni na serię monograficzną, która ma w założeniach nawet 10 tomów albo i więcej. Na ten moment rozpisanych jest tomów 7, które będą odpowiadały kolejnym epokom. Nie będą one powstawały w kolejności chronologicznej. Dla nas ważny jest stan badań i to, ile jeszcze trzeba wykonać kwerend, ile pracy, ile źródeł, jak dobrać autorów, którzy są z jednej strony bardzo mocno zakorzenieni w danym temacie, ale z drugiej, którzy również myślą podobnie jak my, czyli chcą upowszechniać i zależy im na takim troszkę innym, nieszablonowym punkcie spojrzenia. W 2025 roku planujemy wydać heroiczną Dynię w okresie II wojny światowej, czyli przeskok będzie znaczny, tu już zupełnie inne narzędzia, zupełnie inne źródła. Natomiast na 2026 rok planowana jest symboliczna, czyli Gdynia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na stulecie miasta jest to bardzo dobry temat, taki niezwykle oczekiwany. Mamy nadzieję w ciągu paru najbliższych lat wydać jeszcze te dwa tomy i rozpocząć pracę nad kolejnymi. Więc na efekty naszych działań przyszło czekać już 3 lata na ten pierwszy tom, ale wszystkie kolejne, wierzymy w to głęboko, będą powstawać w równym rytmie i częstotliwości, na jaką nastawiają się odbiorcy.
Dzień dobry, nazywam się Kasper Skirgaj-Łokrajewski. Jestem grafikiem, zajmuję się grafiką wydawniczą między innymi. Czuję się zaszczycony, że mogłem zaprojektować pierwszy tom monografii Gdyni współczesnej.
Jaka koncepcja panu przyświecała przy projektowaniu tej książki?
To nie do końca to jest tak, że to tylko przyświecało mi, bo to jest nasze wspólne dzieło w ścisłej współpracy właśnie z Ewą Siwek i z Marcinem Szerle i to od nich jakby wypłynęła taka koncepcja utworzenia wydawnictwa, które będzie przystępne, które będzie w stanie sprostać współczesnym wymaganiom czytelników. I tutaj mieliśmy taką świadomość, że rzeczywiście podanie takiej treści stricte naukowej w takich bardzo klasycznych rozwiązaniach mogłoby się po prostu okazać nudne. Dlatego staraliśmy się to zrobić bardziej popularno-naukowo i w taki bardziej rozwibrowany sposób. I rzeczywiście to było bardzo duże wyzwanie. To wynika ze specyfiki pozyskiwania materiałów, mianowicie od różnych autorów. Ja już nie mówię o warstwie językowej, którą trzeba było ujednolicić, ale mówię o warstwie plastycznej, że te materiały były, mówiąc kolokwialnie, z naprawdę bardzo różnych bajek, a tutaj trzeba było pewien znaleźć wspólny mianownik graficzny, który to ujednolici. Ja tylko powiem jeszcze, że tutaj jest coś więcej niż tylko ujęcie tego w takie atrakcyjne ramy, bo my mieliśmy cały czas na względzie, że jest to projekt serii i to jest pierwsza z publikacji, więc jednocześnie trzeba było wyobrazić sobie, jak będą wyglądać kolejne tomy, które będą mieć zupełnie inną tematykę, oczywiście związaną cały czas z Gdynią, chciałem powiedzieć z naszym miastem, mimo że ja nie jestem gdynianinem, ale czuję się z Gdynią bardzo związany sercem. I trzeba było przewidzieć bardzo różnorodną tematykę i znaleźć taką formę graficzną, która w przyszłości pomieści te wszystkie rozwiązania. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
Dziś rozmawialiśmy o książce Niepoznana, Gdynia i okolice do XII wieku. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska. Realizacja Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.